Panie, racz nas pobłogosławić i poprowadzić i w tym popołudniowym czasie i teraz podczas sesji wykładowych, jak również podczas nabożeństwa wieczorowego. Racz dać mi łaskę do przekazu Twojego słowa, bo bez Ciebie, bez Twojej pomocy, Twojego wsparcia, Twojej mądrości, Twojego prowadzenia, Panie, niczego uczynić nie mogę. Daj łaskę także nam wszystkim do słuchania i wykonywania Twojego słowa. Boże, błogosław tę chwilę, którą chcemy spędzić w imieniu Jezusa Chrystusa przed obliczem Twoim. Amen. Amen. Byłoby dobrze, tak jak apelowane było do południa, aby wszyscy, którzy stoją, mogli usiąść, byśmy mogli relaksowo wsłuchiwać się w Boże Słowo. Przypominam, iż mówimy o obdarowaniach Kościoła. Są one liczne, są one różne. W zależności też i od potrzeby one się manifestują. No, nie ma sensu, żeby się jakiś dar manifestował, jeśli nie ma takiej potrzeby. Jeśli jest natomiast potrzeba, to Bóg, by rozwiązać tę potrzebę, manifestuje swoje dary. Manifestuje, objawia swoje dary. I przed obiadem mówiliśmy o różnych darach, bo różne są posługi, różne są więc też i wyposażenia do służby. Zastanawiamy się nad grupą darów, obdarowań, na temat których rzadko się w Kościele mówi. Generalnie rzecz biorąc, można rzec, że są one niedoceniane. Zapatrzeni jesteśmy bardziej w te spektakularne dary. Większość z nas utyskuje, pragnie tych spektakularnych darów. I to dobrze, ale nie możemy tracić z oczu te dary pomniejsze, które bardzo często stanowią o poszerzaniu Królestwa Bożego na tej ziemi. Ktoś nawet powiedział, może trochę nawet niebezpiecznie, że dary spektakularne wróg może podrobić. Natomiast tych darów wspomagających wróg w żaden sposób podrobić nie może. Dlaczego? No bo on nie jest zainteresowany tym, żeby wzbudzać w kimś współczucie do kogoś drugiego. Jeśli już to nienawiść, ale współczucie, a więc nie posądzajmy diabła o to, że dobrze czyni. W związku z tym tych darów on podrobić nie może. Natomiast chyba się zgodzicie ze mną, że wszystkie inne może. Przecież różnego rodzaju szamani w Afryce czy gdzieś tam gdzie indziej, kaszpirowski, nie kaszpirowski, manifestowali coś w rodzaju daru uzdrawiania albo prorokowanie. No przecież wiadomo, wróżbici, niewróżbici także mogą czymś takim się posługiwać. No chyba nie muszę wam tłumaczyć, że jest taka możliwość, aby nawet niewierzący ludzie, czarnoksiężnicy mówili językami. A więc jest to potencjalnie możliwe, by wróg podrabiał te dary spektakularne. Dary, o których mówimy, prawdopodobnie są przez niego nie do podrobienia, bo to nie wynika z jego natury. To nie wchodzi w zakres jego natury. I przed przerwą mówiliśmy o darze, jak pamiętacie, darze zachęcania. Chciałbym zakończyć, podsumować ten temat czytaniem jednego wiersza z Księgi Kaznodziei Salomona, 4, rozdział 1. Księga Kaznodziei Salomona, 4, rozdział 1. Oto co jest w tej księdze zapisane. Księga Salomona, Kaznodziei Salomona, 4, rozdział 1. Niech będzie to apel do nas, i niech będzie to przypomnienie nam wszystkim, skądkolwiek pochodzimy, co tu czytamy. Następnie przyjrzałem się wszystkim uciskom, jakie się dzieją pod słońcem. I oto widziałem łzy uciśnionych, którzy nie mają pocieszyciela. I są bezsilni wobec swoich ciemiężycieli i nie mają pocieszyciela. Dlaczego? bo Kościół, który powołany jest do usługiwania darem pocieszenia, zaniedbuje ten dar. Nie posługuje tym darem. A więc zapamiętajmy sobie ten wiersz, zapiszmy sobie ten wiersz i przypominajmy sobie ten wiersz. Jest to użalanie się Boga, który widzi uciśnionych, płaczących, będących w potrzebie, zranionych, a nie ma pocieszyciela. To znaczy, pocieszyciel jest, jest nim Duch Święty, Parakletos. Ale problem polega na tym, zresztą wiecie o tym, że Duch Święty posługuje się ludźmi. Duch Święty posługuje się ludźmi. Jeśli znajdzie człowieka otwartego, gotowego, on, pocieszyciel, przez tego człowieka pociesza. Jeśli nie znajduje człowieka gotowego do otwarcia się, poddania się mu, to choć chciałby pocieszać, nie może, no bo posługuje się ludźmi. Duch Święty może tyle, na ile my mu pozwolimy. A zatem skarga Boża sprowadza się do tego, oto Bóg chce pocieszać, widzi płaczących ludzi, ale nie ma pocieszyciela. Nie ma ludzi usługujących darem pocieszenia. Przyjmijmy jednocześnie na siebie zobowiązanie. Panie, poślij mnie do tych płaczących, uciśnionych. Panie, użyj mnie, aby mógł im w miłości Twojej przez Ducha Świętego posługiwać. A teraz przejdziemy do kolejnego daru. Ten dar także znajduje się w liście darów wymienionych przez apostoła Pawła, w liście do Rzymian. List do Rzymian, 12 rozdział. W tej liście darów tu wymienionych, ten dar, o którym mówić będę przez chwilę, także się znajduje. W wierszu 8 czytamy tak. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Niech to czyni z radością. Powiedziałem przed przerwą, że będę mówił wybiórczo, nie po kolei, bo czasu na to nie staje, ale wybiórczo na niektóre tylko dary zwrócę uwagę. I tym razem uwaga moja jest skoncentrowana na okazywaniu miłosierdzia. Kto okazuje miłosierdzia? Zwróćcie, kochani, uwagę, iż cechą Boga, że Bóg jest nazwany Bogiem miłosierdzia. Otwórzcie drugi list Pawła do Koryntian, 1 rozdział, 3 wiersz. Drugi list Pawła do Koryntian, 1 rozdział, 3 wiersz. 1 rozdział, 3 wiersz. I czytamy tutaj tak. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, to w nawiązaniu do poprzedniego daru. Ojciec miłosierdzia. A więc Bóg jest nazwany Bogiem miłosierdzia. Słowo miłosierdzie po grecku brzmi eleo. Dosłownie można je tłumaczyć współczucie, litość, miłosierdzie. A więc ma ono wiele znaczeń. Współczucie, miłosierdzie i litość. A więc Ojciec nasz Bóg jest Bogiem współczucia, miłosierdzia i litości. Halleluja. Ludzie nam mogą nie współczuć. Ludzie mogą nie mieć miłosierdzia w swojej zatwardziałości, hardości. Ale Ojciec nasz jest Ojcem miłosierdzia, litości i współczucia. Tak jak się lituje, dokończcie, tak się lituje Ojciec nasz, Bóg wielkiego miłosierdzia. Przeczytajmy, co jeszcze mówi Biblia na temat miłosierdzia, współczucia. Przypuszczam, że wielu z nas na pamięć byłoby w stanie wyrecytować błogosławieństwa przekazane przez Jezusa z góry błogosławieństw. Z góry błogosławieństw. I oto w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 7 wierszu czytamy. Od oczywiście 3 wiersza czytamy o tych błogosławieństwach, a w wierszu 7 czytamy to, co nas w tym momencie interesuje. Zwróćcie uwagę, jakich ludzi Bóg uważa za błogosławionych. Kogo Ewangelia zalicza do grupy błogosławionych? Błogosławieni, miłosierni, litościwi, współczujący, albowiem oni miłosierdzia, litości, współczucia dostąpią. Zgadza się? Błogosławieni, szczęśliwi, którzy są wypełnieni miłosierdziem, współczuciem, litością, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Działa tu tak zwana powracająca fala. Inaczej mówiąc, co siejemy, to zbieramy. Jeśli ktoś sieje wokół siebie miłosierdzie, współczucie i litość, no to taki owoc będzie zbierał. Ci, którzy sieją na polach, wiedzą, że jest to absolutnie niemożliwe, by zasiali bób, a urodziła się kukurydza. Albo zasadzili ziemniaki, a wyrosła dynia. To jest niemożliwe, bo to, co siejemy, prawo Boże stanowi, to też, no, zbieramy. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze coś więcej, że zawsze zbieramy więcej niż siejemy. Byłoby nonsensem siać jedno ziarno zebrać. No jaki byłby z tego pożytek? Siejemy jedno ziarno, a nie wiem, w kłosie jest około 100, zdaje się, ziarn, zależy w jakim kłosie. W każdym razie zbieramy zawsze więcej niż siejemy. Jeśli więc siejemy miłosierdzie, wraca ono do nas w sposób stokrotny, zdwojony, powiększony. Siej dobre nasienie, śpiewaliśmy kiedyś ze śpiewników pielgrzyma. Siej dobre nasienie. A więc siej to dobre nasienie, miłosierdzie, a w sposób zwielokrotniony zbierać będziesz. Pamiętam, kiedyś ktoś u nas usługiwał i mówił o pewnym chłopcu, który z rodziną mieszkał na szczycie, na górze. A naprzeciwko była druga góra, drugi szczyt. I ten chłopiec rano, kiedy była rosa, kiedy jeszcze nie było hałasu, szumu, wyszedł na próg swego domu i coś tam krzyknął. I za chwilę to, co krzyknął, to, co wypowiedział, usłyszał. I trochę go to zdenerwowało. Kto się przedrzeźnia z nim? I w końcu zdenerwowany do końca krzyknął: ty jesteś wstrętny! I za chwilę: ty jesteś wstrętny. I wymyślał. Im bardziej wymyślał, ten mu tym samym odpowiadał. Ktoś tam mu tak samo odpowiadał. I w końcu nie wytrzymał nerwowo i pobiegł do mamy i mówi: mamo, tam na drugiej górze jest jakiś zły chłopiec, który się ze mną przedrzeźnia i nazywa mnie, że ja jestem wstrętny, że jestem taki. Matka się zastanowiła: tam na górze jest jakiś chłopiec? Przecież tam nikt nie mieszka. Jest jakiś, bo mi odpowiada niegrzecznie. I matka się zorientowała i mówi: idź teraz i powiedz: hej ty! Poszedł, powiedział: hej ty! A tamten mu powiedział: hej ty! Kocham cię! Hej ty! Usłyszał: kocham cię! Rozumiecie, co to było? Echo. To, co siał, to do niego wracało. Wielu ludzi dzisiaj żnie to, co w młodości siało. Bo czasem między sianiem a zbieraniem mija okres, jakiś czas. Niejedna kobieta nie płakałaby dziś rzewnymi łzami, gdyby nie siała głupoty w młodości. Niejeden mężczyzna miałby zupełnie inne życie, gdyby nie siał plewy w młodości. A tak dzisiaj niestety musimy zbierać to, cośmy siali w sposób nieodpowiedzialny w naszej młodości. Nie jeden byłby zdrowszy, nie musiałby się trzymać za wątrobę. Nie musiałby cierpieć z powodu nery, gdyby nie leżał w rowie ileś tam razy. A więc widzicie, dzisiaj zbieramy bardzo często to, cośmy siali. Jeśli siejemy miłosierdzie, to Boża zasada polega na tym, że zbierać będziemy miłosierdzie. Albowiem, powiada słowo, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzie zbierać będą. Miłosierdzia dostąpią. Czytajmy jeszcze niektóre miejsca Bożego Słowa. Czytajmy na przykład dziewiąty rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz trzynasty. I zwróćcie uwagę, co Jezus mówi, kończąc nauczanie na górze, a w zasadzie już po nauczaniu, ale co Jezus nakazuje? Jezus nakazuje tak, idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia, litości, współczucia chcę, a nie ofiary. Czego Bóg chce od nas? Co nam zaleca? Co nam nakazuje? Czego się mamy uczyć? Miłosierdzia, współczucia, litości. Współczucia, litości. A zatem zwróćcie uwagę, że jest to rzecz bardzo ważna. W wierszu 10 rozdziale Ewangelii Mateusza w 42 wierszu także w formie pośredniej jest mowa o miłosierdziu. Jest mowa o miłosierdziu. A ktokolwiek by napoił jednego z tych maluczkich tylko kubkiem zimnej wody jako ucznia, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Wróci to do niego w formie miłosierdzia, jakim obdarzył kogoś tam pragnącego. A zatem potwierdza się to, co Boże Słowo mówi, że kto miłosierdzie rozdziela, miłosierdzie zbierać będzie. Przypatrzmy się niektórym, może dwom przykładom, może trzem przykładom, dalszym przykładom z Pisma Świętego. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. I spotkajmy dziś niezwykłą kobietę. Niezwykłą kobietę, o której mówią Dzieje Apostolskie w 10 rozdziale od 36 wiersza. A od 36 wiersza czytamy, że w Joppie była pewna uczennica. Była pewna uczennica, która nazywała się Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i, czytajcie, miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Czy zauważyliście? Nie czytamy, by ona była jakąś wielką ewangelistką. Nie czytamy, by ona była jakąś wielką prorokinią, cudotwórczynią. Jej życie charakteryzowało się dobrymi i miłosiernymi uczynkami. Tu trzeba by było pewną rzecz wyjaśnić. Może trzeba, może nie trzeba, ale wydaje mi się, że jednak trzeba. Chodzi o nasz stosunek, nas, protestantów, stosunek do dobrych uczynków. Bo mamy jakieś uprzedzenie, wyniesione prawdopodobnie, wyrosłe na korzeniach, z których wyrośliśmy. Większość pochodzi z określonej kultury religijnej, gdzie się mówi, że uczynki i tylko uczynki, albo uczynki są bramą do nieba. A zatem uważa się, że można do nieba dostać się tylko przez uczynki. Ja nie chcę mówić, w którym momencie historii Kościoła to zostało wprowadzone. Słowem wprowadzone to zostało wtedy, gdy trzeba było dużo, dużo pieniędzy na budowę budynków, obiektów sakralnych. I dawanie, uczynki były temu służyły. A więc mówi się, że uczynki są potrzebne do zbawienia. Skoro uczynki są potrzebne do zbawienia, czy uczynkami można się zbawić i gdzie i kładzie się na to nacisk, to pytanie, jakie się jawi, to w takim celu ofiara Chrystusa Jezusa była jaka? Daremna. No bo po co? Skoro mogę ofiarować całą moją fortunę na budowę kościoła i zasłużę sobie na zbawienie, a ktoś, kto nie ma takich możliwości, to z góry skazany jest na potępienie. A poza tym, jakież to dobre uczynki czynił Łotr na krzyżu, a usłyszał, że dzisiaj ze mną będziesz w raju? Cóż on mógł zrobić? A jednak otrzymał to zapewnienie, dzisiaj będziesz ze mną w raju. W liście do Efezjan apostoł Paweł wyraźnie to określa. Dziwię się, że niektórzy tego nie zauważają. Że nie przez uczynki zostaliśmy zbawieni, ale łaską zostaliśmy zbawieni. Łaską jesteście zbawieni. Nie poprzez uczynki. Dar to Boży jest. Prawda? Ale i my to, protestanci, znamy. Ale już nie znamy drugiej strony medalu. Bo druga strona medalu powiada, że zostaliśmy zbawieni z łaski dla dobrych uczynków. A zatem jeśli uważamy, że dobre uczynki nas zbawią, to się absolutnie mylimy. To się zawiedziemy. Kiedyś śpiewał Janusz Bigda, obyś się nie zawiódł. Obyś się nie zawiódł, ty, który ufasz, że swoimi dobrymi uczynkami jak po drabinie wdrapie się do nieba. Do nieba prowadzi tylko jedna droga, przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nawet dobre uczynki nie są tym imieniem. Zbawieni jesteśmy z łaski przez Jezusa Chrystusa. Ale po momencie zbawienia rozpoczyna się zupełnie coś innego. I to znaczy inne znaczenie nabierają dobre uczynki. Apostoł Paweł, pisząc list do Tytusa, napisał: naucz ich tam na Krecie, aby się uczyli dobrze czynić. A w Apokalipsie jest napisane, że oblubienicy dano się przyoblec w wisior święty i czysty, a to są dobre uczynki. A więc to nie jest tak, że my, protestanci, jesteśmy zwolnieni w ogóle od dobrych uczynków. Gdy kiedyś staniemy przed sądową stolicą Chrystusową, przed Bema, będziemy rozliczani z tego, cośmy dobrze czynili w naszym ciele. A więc to nie jest tak, że my jesteśmy w ogóle zwolnieni z dobrych uczynków. Nie. Zbawienia poprzez dobre uczynki nie osiągniemy. To nie ulega wątpliwości. Ale Biblia podkreśla, z całą mocą podkreśla, że po przyjęciu zbawienia z łaski jesteśmy zobligowani do czynienia dobrych, miłosiernych uczynków. Czy tak? Przypomnijcie sobie owego miłosiernego Samarytanina. Kto z was pamięta, czym się zakończyło to podobieństwo? Gdy już Jezus wyjaśnił wszystko, powiedział wszystko, podsumował w taki oto sposób. Idź i czyń i ty podobnie. A więc Jezus także zaleca nam czynienie dobrych uczynków. I oto spotykamy tutaj w tym tekście Tabitę, Dorkas, której życie wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. No i co się stało? Stało się, że umarła. Wiersz 37 powiada, że zaniemogła. I znowu ci, którzy we wszystkim widzą grzech w każdej chorobie, pokażcie mi, gdzie tu jest jakaś choroba. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lydda leżała blisko Jopy, uczniowie posłali po Piotra i poprosili: przyjdź szybko, nie zwlekaj. Piotr przyszedł i gdy wszedł, wiersz 39 powiada, wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy. płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. Jej służba, chociaż nie była to służba ewangelisty, nie czytamy o ewangelizowaniu, nie czytamy o czynieniu cudów, ale popatrzcie, jaka grupa osób, zwłaszcza tych, którzy potrzebowali pomocy, miłosierdzia, uczynków miłosierdzia, jaka grupa osób ją otaczała. Czy wierzycie, że można ewangelizować nie tylko ty grzeszniku, nawróć się i pokutuj? Czy wierzycie, że można ewangelizować także uczynkami miłosierdzia? Pożyczyć sąsiadce choćby szczyptę soli? Albo pomóc jej jakoś inaczej, sąsiadowi? Muszę powiedzieć tak, że to jest to bardziej, to częściej przekonuje, bardziej przekonuje niż nawet niekiedy głoszenie. Uczynki miłosierdzia jak gdyby bardziej przekonują, łamią serce, szybciej przekonują niż nawet zwiastowanie słowa. Nie wiem, czy się tym podzielić, czy nie, żebyście mnie nie skrytykowali. Dziękuję za odwagę, za dodanie odwagi, za uczynek miłosierdzia. Skoro dodaliście mi odwagi, to powiem. Większość z was już wie, bo mówiłem o tym wczoraj, że oczekuję z utęsknieniem dnia, kiedy skończy się moja służba. Na razie jeszcze Pan mi na to nie przyzwala. Tam na Śląsku, by osiąść w Rzeżawie. Ale powiem wam o początkach tej historii. Nie całych początkach, ale o pewnym początku tej historii. Przyjechaliśmy kiedyś z żoną na Brzeżawę, usługiwałem tam w zborze przez jakiś czas i tak idąc z jednego z nabożeństw, dzielimy, rozmawiając z żoną, doszliśmy do wniosku, że no byłoby dobrze mieć tu jakiś kemping, bo tam praktycznie rzecz biorąc, jak się przyjedzie, nawet nie ma gdzie się zatrzymać, nie ma tam hotelu, żeby się zatrzymać. Pastor Duchniak, u którego zwykle się zatrzymywaliśmy, ma teraz synową, zięcia i kupę wnuków. Także każdy w każdym pokoju, po czworo co najmniej. No nie ma się gdzie zatrzymać. Nie było się gdzie zatrzymać. Bywało bardzo często tak, że do Sanoka jechałem, żeby nocować, a na wieczór jechałem do Brzeżawy, żeby usługiwać. I postanowiliśmy z żoną się modlić, żeby Pan jakoś pomógł nam, żeby jakoś to Pan pokierował tym. No i doszliśmy do wniosku, że byłoby dobrze mieć tu jakąś działkę, na tej działce wybudować jakiś kemping i gdy będziemy tu przyjeżdżać, żeby się móc tutaj zatrzymać, być niezależnym, żeby się móc też wyciszać, mieć czas na czytanie Bożego Słowa, na pisanie, bo marzę o tym, żeby kontynuować moją służbę pisarską, a więc marzę o tym. I tak sobie myśleliśmy, marzyliśmy. Czasem Bóg bierze człowieka za słowo, choć człowiek niepoważnie myśli. I wyobraźcie sobie, jedziemy przez Bircze, wracamy już do domu, przez Przemyśl do domu i żona mówi, no co nam zależy, zajedźmy tu do urzędu gminy, zapytamy, czy jest jakaś działka wolna. I zaszliśmy do gminy, poszliśmy tam do sekretarza gminy i rozmawiamy, czy jest jakakolwiek możliwość kupienia działki na Brzeżawie. Oczywiście jest, proszę bardzo. I pierwsza działka, jak ona wskazał, dosłownie 200 metrów od zboru. Jest wolna działka w pięknym miejscu, pięknie położonym miejscu. Wróciliśmy z powrotem do Brzeżawy, obejrzeliśmy tę działkę, choć ja ją znałem, ale żona jej nie znała, bo ja Brzeżawy znam. Bardzo się nam podobała ta działeczka. Bardzo się podobała niedaleko od zboru i właśnie o to chodzi, żeby być blisko zboru, pomóc zborowi. No więc co? Złożyliśmy podanie o sprzedaż tej działki. No jak to w Birczy? Tu wszystko działa na spowolnionych obrotach. To zrobiliśmy w sierpniu, wrzesień mija, cisza. Październik mija, cisza. Listopad mija, cisza. Wreszcie w połowie grudnia przychodzi pismo. Zwołane zostało zebranie wiejskie i wieś się nie zgodziła. Nie zgodziła się wieś, żeby Michał Chydzik kupił działkę, gminną działkę. Muszę powiedzieć, że się trochę zdenerwowałem. Było mi bardzo przykro. Przecież ja się na tej wsi urodziłem. Tam się wychowywałem. Większość tych mojego pokolenia mnie doskonale zna. Uczyłem tam dzieci przez prawie 2 lata. A więc praktycznie wszyscy ci, którzy teraz są dorosłymi, to są praktycznie moi byli uczniowie. I teraz ci ludzie się nie zgodzili. Puściłem więc uszy po Brzeżawie. Dlaczego tej działki mi nie sprzedano? I odpowiedź była oczywista. Bo będzie tutaj nauczał, bo będzie tu ludzi odciągał. Bo przecież po tośmy go z tej wsi wyrzucili prawie, a on tu z powrotem chce wrócić. No i jakie ja mogłem mieć argumenty? Przecież nie pójdę od domu do domu, żeby każdego przekonywać, bo bym mówił nieprawdę, bo ja po to wracam. A zatem, no jak tych ludzi przekonać? No, zajechałem do urzędu gminy, mówię, wójt powiada, no proszę pana, no ja nie mam nic przeciwko temu, nam pieniądze by się przydały, no ale wieś się nie zgadza. Oj, myślę, modlę się, Panie, powiedz mi, co ja mam zrobić. Czyżby to nie była Twoja wola, ale z drugiej strony czuję, że taka jest wola Boża. Panie, co ja mam zrobić? I dzwoni do mnie jeden z wychowanków szkółki niedzielnej z Wapinicy, z Bielska Białej, gdzie kiedyś nauczałem w szkółce. Nazywa się Paweł Szturc. On jest w tej chwili dyrektorem misji Nehemia. Kiedyś brat Sardaczok był tam dyrektorem, a teraz on jest tam dyrektorem. I dzwoni do mnie i mówi, słuchaj Michał, mam transport tira z odzieżą. Co byś ty powiedział, gdybym ja ci to przysłał? Ja mówię, chłopie, co ja będę z tym tirem robił? I gdy tak rozmawiamy, nagle mi przychodzi na myśl, Brzeżawa. Mówię, wiesz co, poczekaj, ja ci jutro dam odpowiedź. Odłożyłem słuchawkę, dzwonię do sołtysa do Brzeżawy. Panie sołtysie, ja wiem, jaka jest sytuacja na Brzeżawie. Bezrobocie, ludzie biedni, ja widziałem, jak oni chodzą ubrani. Ja wiem, jaka jest sytuacja. Proponuję, mam tira z odzieżą z Niemiec i jestem w stanie tego tira do tygodnia tam do was dostarczyć. A ile to będzie kosztować? Nic, za darmo. No. No, widziałem, że się waha. Nie chciał powiedzieć wprost, a co ksiądz na to? Tylko tak się waha. Ja mówię, proszę sołtysa, niech sołtys w niedzielę podejdzie do księdza, niech ksiądz ambony ogłosi, że przyjdzie pomoc w formie odzieży i że będzie ta odzież rozdawana każdemu, ile chce. I tak się stało. Tir 14-tonowy przyjechał do Brzeżawy. W świetlicy wiejskiej go rozładowali. Ksiądz ambony ogłosił, że przyszły dary z misji, z Niemiec i każdy może wziąć, ile chce. I ludzie przyjeżdżali i pytali, sołtysie, a kto te dary posłał? Skąd? Skąd one się wzięły? Jak to tak? Pierwszy raz w historii tej wsi ktoś tyle odzieży przysłał? Jak to tak? Kto to tak? Sołtys jakoś tam wydukał. No, Michał Chydzik się o to postarał. I po wsi rozeszła się wieść, że ten Michał Chydzik, którego wieś odrzuciła, przysłał dary. Za jakiś czas ja pojechałem na tę Brzeżawę. Chcę wam powiedzieć, że witano mnie jak Jana Pawła II. Prawie, że bramę zrobili. That's nadszedł taki moment, że ja już mówiłem, słuchajcie, kochani, nie przynoście mi tych jaj, bo ja muszę sklep z nimi otworzyć. Naznosiły mi kobiety jajek, sera, śmietany. Opędzaliśmy się dosłownie z żoną. A potem padła propozycja. A, to wie pan co, to niech pan sobie kupuje tą działkę. Udaliśmy się z powrotem do urzędu gminy. Ponowiliśmy prośby. Wójt mówi z takim niedowierzaniem. No wie pan, raz odmówiła wieś, to pewnie już się nie zgodzę. Mówi, no niech pan spróbuje drugi raz. Pojechał drugi raz wójt na zebranie wiejskie i dzwonię do niego, pytam, no jak tam panie wójcie z decyzją? Jednogłośnie wieś przegłosowała sprzedanie tej działki. No muszę wam powiedzieć, to jest niesamowite. Ludzie przychodzą do mnie, otwierają się, mówią, panie Michale, nigdyśmy w życiu czegoś takiego nie widzieli. Nigdyśmy tak szaf nie mieli wypełnionych. Niektórzy mężowie narzekają, bo żony musiały pokupić drugie szafy. Ale idę w Rzeżawą, ludzie mi się kłaniają, dzieci się mi kłaniają. Aż jestem zażenowany, aż mi jest głupio. Zapraszają mnie do domów, żebym przyszedł, żebym odwiedził. A ja przecież niczego nie głosiłem. Jeden uczynek miłosierdzia. Nawet ktoś kiedyś przyszedł do mnie i powiedział tak. Jeśli pan będzie głosił kiedykolwiek w Rzeżawie, to my przyjdziemy na to nabożeństwo. Ja jeszcze czekam na jedno. Chcę się kiedyś spotkać z księdzem i poprosić go, żeby mi pozwolił służyć w kościele. Po co oni mają iść do mojego, naszego zboru? Tam się i tak nie pomieszczą. Więc będę głosił w kościele. Mam taką nadzieję. Wiecie, różnie to było. Ludzie przychodzili i mówili, my takiego księdza tu mamy. On nam nigdy niczego nie podarował. On tylko by chciał, żebyśmy dawali i dawali. Ja mówię, ja jestem inny niż ksiądz. Ja wam daję, niczego nie chcę. To jest niesamowite, co można zrobić jednym uczynkiem miłosierdzia. Jednym uczynkiem miłosierdzia. A zatem uczmy się. Uczmy się być miłosierni. Róbmy uczynki miłosierdzia. Zapyta ktoś, no to mamy te uczynki miłosierdzia robić tylko dla wierzących, czy tylko dla niewierzących? Nie. I dla jednych, i dla drugich. A głównie dla niewierzących. Głównie dla nich. Róbmy, posługujmy uczynkami miłosierdzia. Tak jak czyniła to Dorkas. Tak jak czyniła to Dorkas. Przeczytajmy jeszcze może dwa miejsca Bożego Słowa. Drugi list Pawła do Tymoteusza. Drugi list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział od 16 do 18 wiersza. Pierwszy list Pawła do Tymoteusza. Drugi list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział od 16 do 18. Niech Pan, modli się apostoł Paweł, okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził. A będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej. Paweł się modli o miłosierdzie dla Onezyfora, dlatego że on, Onezyfor, okazywał mu miłosierdzie. Dalej czytajmy jeszcze pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 8 wiersz. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 8 wiersz. Zauważcie, że także Piotr podkreśla tutaj powagę miłosierdzia. To pewnie nie ten tekst. No, wybaczcie, to nie ten tekst, bo tutaj jest akurat mowa. Jest, ach, jest. Widzicie moje okulary. Pierwszy list Piotra, 3:8, popatrzyłem na żonę i stąd mi się to wszystko. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Gdzie byśmy nie spojrzeli, do któregokolwiek listu, każdy z nich nas zachęca w sposób niepodważalny do bycia miłosiernymi. Cechy, na koniec, bo już czas mija, cechy charakterystyczne osób z darem miłosierdzia. A więc po czym możesz poznać, że Bóg cię chce użyć w posługiwaniu miłosierdzia? W szczególny sposób, w szczególniejszy sposób, bo wszyscy mamy czynić miłosierdzie, ale w sposób szczególny. Czym, po czym mogę poznać, że Pan mnie chce w tej posłudze używać? Jakie są cechy charakterystyczne osób z darem miłosierdzia, z powołaniem do czynienia miłosierdzia? Po czym mogę poznać? Pierwsze, wrażliwość na ludzkie nieszczęście. Pamiętacie tego biednego, który szedł z Jerozolimy do Jerycha i został napadnięty przez zbójców? Obok niego przechodził kto? Kapłan, ale on miał za delikatne rączki. Kapłańskie rączki. Przeszedł obojętnie. Dlaczego? Bo nie miał żadnej ani odrobiny miłosierdzia. Za nim podążał lewita, który się śpieszył na uwielbianie. Zobaczył go, to co? Przeszedł mimo. Ale szedł ktoś, Samarytanin. I nagle zobaczył tego zranionego człowieka i w nim wezbrało miłosierdzie. Wrażliwość na ludzkie nieszczęście. Wrażliwość na ludzkie nieszczęście. Zauważyliście pewnie ludzi, którym możemy opowiadać o naszym nieszczęściu albo innych ludzi nieszczęściu, a na nich to nie robi żadnego wrażenia. Ale pewnie też spotkaliście ludzi takich, a może nimi sami jesteście, gdy słyszycie o cudzym nieszczęściu, to coś was pęka. Coś was się porusza. To jesteście gotowi jechać na drugi kraniec Polski, by tę osobę pocieszyć, by współczuć tej osobie, by okazać jej w jej nieszczęściu miłosierdzie. Prawda? Ja to widzę bardzo wyraźnie. A więc wrażliwość na ludzkie nieszczęście. Dalej, po drugie, człowiek z darem miłosierdzia, słysząc o cudzym nieszczęściu, opanowywany jest przez pragnienie okazywania miłości bezradnym i cierpiącym. Człowiek z darem miłosierdzia rwie się do posługiwania ludziom bezradnym i cierpiącym. Osobiście podziwiam tych, i takich też w zborze mam, którzy gotowi są iść na dworzec, kolejowy dworzec i tam tym bezdomnym, leżącym na parapetach, na ławkach, usługiwać, karmić ich, przyodziewać ich. Ja się na to nie mogę zdobyć. Doświadczam siebie i proszę Pana, aby mi dał więcej miłosierdzia, żeby los tych ludzi nie był dla mnie obojętny. Ja mam takie siostry w zborze, które zajmują się pracą wśród dzieci z domów alkoholickich. Niektóre z nich, nauczycielki, codziennie udzielają korepetycji tym dzieciom. Gromadzą je i udzielają korepetycji z matematyki, z polskiego, po to, żeby te dzieci mogły przechodzić z klasy do klasy. Inne codziennie pieką ciasto i przynoszą dla tych dzieci. Inne codziennie gotują jakiś posiłek i to trwa już latami. Ja myślę, no skąd w nich tyle zapału, tyle zaangażowania. Skąd? Lata temu byłem we Francji I w pewnym momencie pojechaliśmy do jednego z miast, Brześć się chyba nazywa to miasto, na samej północy Francji, na zachodzie, nad morzem, tam już prawie nad samym morzem. I zaprowadzono nas tam do domu spokojnej starości, jakbyśmy to my powiedzieli, do domu starców, gdzie byli ludzie starsi, niedołężni także z tego powodu. I gdyśmy tam zwiedzali te sale, pokoje, gdzie oni leżeli, praktycznie w każdym pokoju widziałem kogoś usługującego tym ludziom. W pierwszym momencie myślałem, że to są płatna obsługa, że to są ludzie na etatach. Ale potem, gdyśmy z pastorem usiedli w jego biurze do rozmowy, pytam, słuchaj bracie, a ta obsługa, a ci sanitariusze, a te siostry, które tam pracują, miłosierdzia, kim oni są? To są zborownicy. Jak to zborownicy? Tylu ich jest zaangażowanych? Nie masz problemu, bracie, z tym? On odpowiada, słuchajcie, bracia, pół na pół roku wcześniej lista już jest wypełniona. Żeby móc przyjść jeden dzień usługiwać, trzeba się pół roku wcześniej zapisać. A co wy na to? Powiecie mi tak samo. Ja coś wiem na ten temat, bo już drugą kaplicę buduję. Czasem jest tak, że bracia i siostry, przyjdźcie do roboty. No, pierwszego dnia było trochę. Przyjdźcie do pracy. Drugiego dnia, a trzeciego? Brakło zapału do miłosiernych uczynków. A więc pragnienie okazywania miłości i pomocy bezradnym. Dalej, gotowość wychodzenia naprzeciw potrzebom ludzi. Gotowość. Człowiek z miłosiernym sercem wywiera kojący wpływ na cierpiących. Kiedyś jedna z sióstr, gdy ją odwiedziłem w szpitalu, powiedziała mi tak, słuchaj bracie, nie gniewaj się, ale powiedz tamtej siostrze, żeby już więcej nie przychodziła. Bo po ich wyjściu ja jestem tak rozbita, że ja już nie chcę, żeby oni do mnie przychodzili. Powiedz, żeby ten brat przyszedł, bo on jak przyjdzie, to jego już sam uśmiech, jego spojrzenie jest kojące. To jest dowód, że Bóg nas w tym posługiwaniu chce unikać. A jakie są niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o te osoby? Ja już kończę. A jakie są niebezpieczeństwa? Także musimy to brać pod uwagę. Osoby tak zaangażowane, z takim zaangażowaniem, z taką otwartością serca, uważajcie, bo także grożą wam pewne niebezpieczeństwa. Polega to między innymi na tym, że ze względu na czułość waszych serc, na gotowość niesienia pomocy za wszelką cenę, możecie się dać wykorzystać przez cwaniaków i oszustów. Rozumiemy się? Mogą się znaleźć ludzie, którzy widzą, że wy jesteście tak miłosierni, że gotowi jesteście oddać wszystko, no to oni to skrzętnie wykorzystają. A potem, kiedy was wykorzystają, jak to się mówi, wydoją, to wam podziękują albo nie podziękują, jeszcze coś ukradną i pójdą. Nie można w ten sposób. To jest pierwsza uwaga. Nie dać się wykorzystać. A do tego nas prowadzić może nasza otwartość, nasza nadmierna otwartość. Po drugie, możemy, zaangażowani będąc w niesienie pomoc innym, zaniedbywać obowiązki własne. Obowiązki związane z naszym małżeństwem, z naszą rodziną. Możemy być dla innych, ale nie dla siebie. Możemy robić wszystko dla kogoś tam, bo jest w potrzebie, ale zaniedbujemy nasz dom, naszą rodzinę, nasze dzieci. Tak też nie może być. To jest kolejne niebezpieczeństwo. Niemniej jednak błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Prośmy, aby natura Boga, Boga miłosierdzia stała się także i naszą.